Zaglądajmy w swoje własne sumienie. Dowiedzmy się, w czym my sami nie dopisujemy, a wtedy zobaczymy, że ta bolesna sytuacja dzisiejsza to jest jakaś szczęśliwa wina, to jest jakaś felix culpa, która doprowadza nas do zrozumienia naszych obowiązków wobec własnej ojczyzny i zadań, które są w tej ojczyźnie do wypełnienia.
Kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia. Duchowe przygotowania do beatyfikacji.
Zaprasza ksiądz Paweł Nowacki. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ten piękny marcowy wieczór po raz kolejny spotykamy się z postacią Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia, tego, który ma być dla nas wzorem do naśladowania, ale może jeszcze bardziej ma być dla nas nauczycielem wiary. Marzec to miesiąc poświęcony świętemu Józefowi. W tym szczególnym czasie, kiedy trwa rok świętego Józefa ogłoszony przez papieża Franciszka, tym bardziej trzeba nam przyglądać się postaci tego wielkiego patrona. My jednak w naszych rozważaniach o prymasie tysiąclecia cały czas trwamy w jego wielkiej miłości i w jego wielkim nabożeństwie do Matki Najświętszej. Mówiliśmy o tym, jak bardzo już mały Stefek, który w Zuzeli wychowywał się pod czujnym okiem swojego ojca, umiłował Matkę Bożą. Jak w jego rodzinie ta prosta, maryjna wiara była kultywowana. Jak wielkie znaczenie w jego domu miały maryjne obrazy i modlitwa różańcowa. Mówiliśmy o tym, że jako kapłan, potem biskup i wreszcie jako prymas cały czas był przy Maryi. To w niej widział swoją największą orędowniczkę, wspomożycielkę. To ona stała się przewodniczką na jego kapłańskich, biskupich i prymasowskich drogach. Ale to nabożeństwo Stefana kardynała Wyszyńskiego do Matki Najświętszej nie zatrzymywało się tylko na osobistej modlitwie. Nie tylko ten wymiar indywidualny, ale przede wszystkim było to nabożeństwo, które chciał on przeszczepić na cały swój program kościelnej działalności. Było to nabożeństwo i ta miłość do Maryi, którą bardzo chciał wpoić w serca wszystkich Polaków. Także w serce moje, w serce wasze, w serce każdego z nas, po to byśmy w Maryi odkryli najprostszą drogę do nieba. Okres prymasostwa Stefana kardynała Wyszyńskiego naznaczony jest wielkimi dziełami maryjnymi. Kardynał wychodził bowiem z założenia, że nabożeństwo do Maryi to nie tylko modlitwa, to przede wszystkim czyny. Mówił, nie wystarczy się modlić do Matki Bożej w niedzielę i święta. Trzeba współpracować z nią, przyjmując odpowiedzialność za Kościół. Jako duchowy przewodnik narodu polskiego w trudnym okresie PRL-u, kiedy Boga chciano wyrugować z życia społecznego, Stefan kardynał Wyszyński pomagał nam wprowadzać Maryję w życie. Pomagał nam wprowadzać Maryję w życie całego narodu. Pomagał nam wprowadzać Maryję w życie narodu, który miał o Bogu zapomnieć, jak mówiły ówczesne władze. I tak naprawdę co kilka lat uderzał w Polaków taką duchową siłą wielkich wydarzeń maryjnych. Możemy wymieniać jasnogórskie śluby narodu w 1956 roku. Potem dziewięcioletnia wielka nowenna tysiąclecia, maryjna przecież, która miała nas przygotować do milenium chrztu Polski 1966. Potem peregrynacja obrazu Jasnogórskiego, tej cudownej kopii, która potem, kiedy została przez komunistów więziona, nabrała dodatkowej mocy. W międzyczasie, niejako za jego przyczyną, za przyczyną uwięzienia prymasa Wyszyńskiego, powstała idea modlitw apelem jasnogórskim o 21 na Jasnej Górze, która trwa przecież po dziś dzień. Potem lata 60. Sobór Watykański II i wręcz wywalczony dla całego świata, dla całego Kościoła powszechnego tytuł Maryjny Matki Kościoła. Wiele takich maryjnych akcentów. No właśnie, samo słowo akcent chyba nie jest tu odpowiednie, bo to były kamienie milowe duchowej wędrówki wszystkich Polaków. Kamienie milowe, bo to były wydarzenia wiekopomne, o których nie można nie wspomnieć, kiedy myślimy o kardynale Stefanie Wyszyńskim. Pierwsze z tych wielkich dzieł to na pewno Jasnogórskie Śluby Narodu. Znamy historię tych ślubów. Chodziło o to, by po 300 latach odnowić to, co król Jan Kazimierz przysięgał podczas potopu szwedzkiego. Wtedy był rok 1656, kiedy groził nam potop szwedzki i król Jan Kazimierz we Lwowie przed obrazem Matki Bożej Łaskawej zawierzył Matce Bożej cały naród Polski, prosząc, by uchroniła nas od szwedzkiej zarazy. Stefan kardynał Wyszyński myślał o tym podczas swojego uwięzienia w Prudniku. Myślał o tym, że te śluby trzeba nam odnowić. W swoich zapiskach więziennych zapisał: czytając potop Sienkiewicza, uświadomiłem sobie właśnie w Prudniku, że trzeba pomyśleć o tej wielkiej dacie. Byłem przecież więziony tak blisko miejsca, gdzie król Jan Kazimierz i prymas Leszczyński radzili, jak ratować Polskę z odmętów. Pojechali obydwaj na południowy wschód do Lwowa. Drogę torowali im górale, jak to pięknie opisuje Henryk Sienkiewicz. Gdy z kolei mnie przewieziono tym samym niemal szlakiem z Prudnika na południowy wschód do czwartego miejsca mego odosobnienia w góry, jechałem z myślą, musi powstać akt ślubowań odnowionych. Myślę, że niezwykłym dowodem na to, że Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego są dziełem duchowym, są dziełem Boga, był fakt, że mniej więcej w tym samym czasie, kiedy o tym w Prudniku myślał Stefan kardynał Wyszyński, który przecież był w odosobnieniu i nie miał kontaktu ani z Jasną Górą, ani z Konferencją Episkopatu Polski, to w tym samym czasie o takich ślubach myśleli ojcowie Paulini na Jasnej Górze i wystosowali prośbę do Komisji Głównej Konferencji Episkopatu Polski, która już w roku 1955 zgodziła się na to, że rok później, w tą okrągłą rocznicę ślubów króla Jana Kazimierza, takie śluby powinny być na Jasnej Górze odnowione, jednocześnie uaktualnione. I oczywiście nikt w tamtym czasie, ponieważ więzienie prymasa już troszkę trwało, nawet nie przypuszczał, że to on będzie mógł być autorem takich ślubów. Stało się jednak coś niesłychanego. Prymas przebywał wtedy w Komańczy. Do tego ośrodka internowania mogli już przyjeżdżać jego goście. Oczywiście rygorystycznie wyselekcjonowani, oczywiście posiadający odpowiednie przepustki, ale można już było kardynała widywać. Zbliżała się bowiem komunistyczna odwilż, pojawiały się liczne napięcia społeczne, więc trzeba było zelżeć sposób internowania tego najważniejszego wtedy Polaka, prymasa Wyszyńskiego. I tam w Komańczy odwiedza go Maria Okońska, przedstawicielka jego duchowych ósemek, duchowa córka, która wpatrzona w prymasa prosi go o napisanie odnowionych ślubów jasnogórskich. Prymas, który jest w więzieniu, tak odbiera to swoje internowanie i zresztą słusznie, nie chce się na to absolutnie zgodzić. Jest słaby fizycznie, choć mocny duchowo, ale jednocześnie myśli sobie, skoro jest w więzieniu, to nie jemu przypisane jest to zadanie, by napisać te odnowione śluby, bo gdyby, tak wtedy myśli, Matka Boża chciała, by on stał się autorem ślubów, to na pewno byłby na wolności. Maria Okońska opisuje to wydarzenie i kiedy pojedzie się dzisiaj do Komańczy, do klasztoru sióstr Nazaretanek, gdzie wtedy prymas przebywał, to można dokładnie tą historię usłyszeć z ust tych sióstr, które tam teraz mieszkają i oprowadzają. Po tym szczególnym muzeum, muzeum więzienia prymasa Stefana Wyszyńskiego, opowiadają, że Maria Okońska wspominała, jak bardzo struty był prymas, który przechodząc się po pobliskich lasach i górach i modląc się przy figurce Matki Bożej, głęboko ukrytej w lesie, to było ulubione jego miejsce modlitwy tam w Komańczy, nie mógł sobie poradzić z tą patową sytuacją, że on jest w więzieniu, a tam wielkie wydarzenia na Jasnej Górze za chwilę mają mieć miejsce. Nie ma ślubów, nie ma tekstu tego odnowionego przyrzeczenia, który naród polski ma złożyć na ręce Maryi. Mijają kolejne dni, a ślubów nadal nie ma. Maria Okońska bardzo mocno przyczyniła się do tego, że prymas te śluby w końcu napisał. Wysunęła największy argument. Pewnego dnia powiedziała do prymasa: przecież święty Paweł Apostoł także pisał swoje listy z więzienia. Prymas zostawił ją wtedy bez słowa, ale na następny dzień rano przyniósł jej gotowy tekst odnowionych ślubów jasnogórskich narodu polskiego. Przyniósł ten tekst, który pewnie pamięta wielu Polaków po dziś dzień. Tekst zaczynający się od słów: pomnij, Matko Dziewico, przed obliczem Boga na oddany Tobie naród. Tekst ślubów, które wymagały uaktualnienia, wymagały odniesienia do nowej sytuacji społecznej. Bo tak jak wtedy, w 1656 roku, kiedy Jan Kazimierz ślubował Maryi i zalewał nas potop szwedzki, tak teraz, jak zresztą śmiało uważał kardynał Wyszyński, zalewał Polskę potop komunizmu. Tak jak wtedy niszcząca siła nieprzyjaciela chciała zniszczyć naród polski, tak teraz komunizm chce zniszczyć wiarę, chce zniszczyć Kościół, chce zniszczyć wszystkie wartości, którymi Polacy kierowali się od wieków. Tak jak wtedy naród polski lgnął do Maryi i ją prosił o pomoc, tak teraz naród polski miał stanąć na Jasnej Górze, by prosić Maryję o wspomożenie i przyrzec jej wiele bardzo istotnych spraw. I tak też się stało. W dniu 26 sierpnia 1956 roku na wałach jasnogórskich zebrało się około miliona wiernych. W obliczu tej rzeszy ludzi biskup Michał Klepacz, przedstawiciel Konferencji Episkopatu Polski, odczytał przysłane z Komańczy przez ręce Maryi Okońskiej jasnogórskie śluby narodu. W tym samym czasie w małej kaplicy klasztoru w Komańczy sam prymas odczytywał słowo po słowie tego wiekopomnego aktu. Jedność duchowa między Komańczą a Jasną Górą była bardzo wymowna. Do tego stopnia, że na ten dzień na Eucharystię z Komańczy przysłano hostię, która posłużyła do odprawienia mszy świętej, i taką samą hostię przysłano z Jasnej Góry do Komańczy, by ta łączność duchowa miała swój zewnętrzny wyraz. Warto jednak sobie zadać pytanie, co tamto wiekopomne wydarzenie w nas pozostawiło. Dzisiaj, w XXI wieku, kiedy my Polacy w większości już nawet tych wydarzeń nie pamiętamy, choć pewnie są wśród nas tacy słuchacze, którzy może nawet stali wtedy w 1956 roku na Jasnej Górze i wraz z całym episkopatem i zebranymi tam wiernymi powtarzali: przyrzekamy. Co w tych słowach jest tak ujmującego, a o czym tak naprawdę zapomnieliśmy? Bo bardzo na tym zależało prymasowi Wyszyńskiemu. Żeby to nie był zwykły kolejny akt, żeby to nie było zwykłe kolejne ślubowanie, które zostanie odczytane i bardzo szybko zapomniane. Prymas mówił: naród polski składał już wiele razy swoje ślubowania. Chociaż dochował wiary Kościołowi, to jednak nie wyzbył się wielu nałogów, wielu wad narodowych, które nie dają się pogodzić z postawą narodu wierzącego. A przecież jasnogórskie śluby narodu to nie tylko symboliczny akt i takie uhonorowanie przeszłości, bardzo pięknej, bardzo dumnej i wzniosłej. Jasnogórskie śluby narodu to integralny program odrodzenia religijnego i moralnego pod opieką Maryi. To jest duchowość prymasa Wyszyńskiego w pigułce. Duchowość, którą chciał przeszczepić na cały naród, bo głęboko wierzył w to, że naród polski tylko w Maryi znajdzie pomoc i obronę i tylko w Maryi znajdzie sposób na duchowy rozwój i na wzrost, na to, by kiedyś stać się duchową potęgą Europy. Prymas Wyszyński dlatego tak napisał tekst ślubów jasnogórskich, że one dotykają najważniejszych spraw w życiu człowieka i narodu. Mamy przysięgę wierności Bogu, przysięgę krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi. Tam mamy sprawę życia bez grzechu. Mamy sprawę obrony życia ludzkiego, nierozerwalności małżeństwa, życia rodzinnego, miłości, sprawiedliwości społecznej czy zmagania się z wadami narodowymi, których nie brakuje w każdym czasie i w każdej epoce. Jasnogórskie śluby narody były swoistą odpowiedzią na to, co wtedy w Polsce się działo, na pewien relatywizm moralny, który, no działająca już od wielu, wielu lat, władza komunistyczna nieustannie Polakom wpajała. Mimowolnie naród polski ulegał tym wpływom. Kardynał Wyszyński, prymas tysiąclecia, duchowy ojciec narodu, to dostrzegał i właśnie w jasnogórskich ślubach narodu chciał znaleźć pewnego rodzaju receptę, punkt zwrotny, że od teraz będzie inaczej. Czy to się udało? Wtedy, kiedy składano jasnogórskie śluby narodu, wielkimi zagrożeniami dla Polaków był upadek moralności małżeńskiej. Było to, że pion moralno-społeczny, jak mówił prymas Wyszyński, narodu, był bardzo chwiejny. Chciał, żeby przez te jasnogórskie śluby narodu zwalczać to duchowe rozdwojenie Polaków, zdobyć pion moralny, nauczyć się zwyciężać siebie, zdobyć męstwo wiary i życia chrześcijańskiego. Czy zdaliśmy egzamin? Można by dzisiaj z wielkim wyrzutem zapytać siebie, narodzie Polski, co ci z tych przysięg? Co ci z tego, że wtedy w 56 roku w milionowej reprezentacji klęczałeś przed wizerunkiem czarnej Madonny i przyrzekałeś? Przyrzekałeś, że będziesz strzec w każdej duszy polskiej daru łaski jako źródła Bożego życia. Przyrzekałeś, że z oczyma utkwionymi w żłóbek betlejemski staniesz na straży budzącego się życia i będziesz walczyć w obronie każdego dziecka i każdej kołyski. Przyrzekałeś stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego. Przyrzekałeś wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić je przed bezbożnictwem, zepsuciem, otoczyć czujną opieką. Przyrzekałeś kroczyć za słońcem sprawiedliwości Chrystusem, Bogiem naszym i usilnie pracować, aby w naszej ojczyźnie wszystkie dzieci narodu żyły w miłości, sprawiedliwości, zgodzie, pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy, wyzysku. Przyrzekałeś ochotnie dzielić się plonami i owocami pracy, aby pod wspólnym dachem domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych i płaczących. Przyrzekałeś stoczyć najcięższy bój z wadami narodowymi. Wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu i pijaństwu, rozwiązłości. Przyrzekałeś zdobywać cnoty, wierności, sumienności, pracowitości, oszczędności, wyrzeczenia się siebie, wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej. Przyrzekałeś z wielką usilnością umacniać i szerzyć w sercach naszych i w polskiej ziemi cześć Maryi i nabożeństwo do Bogu Rodzicy Dziewicy. Przyrzekałeś, aby każdy polski dom i każde polskie serce było miejscem chwały Bożej. I co z tego? Zobaczmy, jaki mamy obraz dzisiejszej Polski. Plaga rozwodów albo związków nieformalnych, bo dzisiaj już nikt nie czuje potrzeby, by związać się na całe życie przed Bogiem. Wielkie protesty na ulicach o prawo do zabijania dzieci, mimo że wtedy przysięgaliśmy, by bronić każdego życia poczętego. Młodzież wychowana w miłości i wierności Bogu? Czy raczej ta unikająca lekcji religii i praktyk religijnych? Zachłysnęliśmy się wolnością, powiedziałby prymas. Gdzie w tym wszystkim nasza realizacja przyrzeczeń, które co prawda nasi przodkowie, ale także w naszym imieniu składali przed Bogiem? Nie przed samym sobą. Nie przed władzą cywilną i świecką, przed Bogiem samym. Kardynał Wyszyński musiał przeczuwać, że to będzie bardzo trudne zadanie. Musiał przeczuwać, dlatego potem podjął wielkie dzieło nowenny tysiąclecia, która miała w nas te przyrzeczenia umocnić. Potem nieustannie w swoim nauczaniu, aż do śmierci, aż do lat 80. przypominał o jasnogórskich ślubach narodu. On w nich uważał absolutny fundament rozwoju duchowego Polaków. Chciałoby się wrócić do tamtej gorliwości, wrócić do tamtych czasów, kiedy ludzie naprawdę wierzyli w to, że można. Można więcej, można lepiej, można bliżej Boga i bardziej duchowo. Ale z drugiej strony przecież jeszcze wszystko nadal możliwe. W 1990 roku papież Jan Paweł II mówił wprost: nie przedawniły się te słowa jasnogórskiego ślubowania. Są aktualne, ale w nowych warunkach i na nowy sposób. Ale są jeszcze bardziej warunkiem naszej społecznej dojrzałości. Są warunkiem naszego miejsca w Europie. A przez to chyba także wielkim zadaniem. Nasza tożsamość, nasze bycie i Polakiem, i dzieckiem Bożym. W dużej mierze zależy od naszej wierności. Wierności temu wszystkiemu, co niesiemy za sobą w tym polskim bagażu wiary. Myślę, że to kolejny testament, to kolejna cegiełka w naszej duchowości, którą stawia nam jako zadanie sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński, prymas tysiąclecia. Naród polski ciągle będzie pytany. Naród polski, czyli ja i ty, my wszyscy, ciągle będziemy pytani o to, jak zrealizowaliśmy tamte przyrzeczenia. I na ile aktualne są w nas jasnogórskie śluby narodu z 1956 roku. Jak bardzo aktualne w nas jest ta wierność Matce Bożej i ta głęboka potrzeba nieustannego odnawiania się, udoskonalania się na wzór Maryi właśnie. Chciejmy prosić dobrego Boga przez stawiennictwo Maryi, a może także przez stawiennictwo sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego o powrót do wierności tamtym ideałom. O to byśmy nigdy nie zapomnieli, skąd nasza siła, skąd prawda naszej polskiej tożsamości. Jasnogórskie śluby narodu to jedno z największych duchowych, maryjnych dokonań prymasa tysiąclecia. Jedno z tych dokonań, które nie do końca zostały przez nas zrealizowane, do których trzeba nam powrócić na nowy sposób, bo mamy całkiem inne okoliczności, całkiem inne czasy, całkiem inny świat. Ale trzeba nam do tego wracać nieustannie. Tylko nieustanne przypominanie, nieustanne próbowanie, ciągłe udoskonalanie się w wykonywaniu, w realizacji tych przyrzeczeń, które wtedy były złożone, może nas przybliżyć do tego ideału, który Stefan kardynał Wyszyński miał w swojej głowie i w swoim myśleniu przez cały okres swojego prymasostwa. Do ideału Polski wierzącej, Polski stojącej pod krzyżem Chrystusowym, która będzie wzorem do naśladowania dla innych narodów. My mamy w sobie tę moc i choć może to brzmi strasznie patetycznie, to chyba warto spróbować. Jasnogórskie śluby narodu. Cały czas naszym zadaniem. Nie tylko na to wczoraj, nie tylko na te lata 50., kiedy zostały one wypowiedziane, ale także na dziś, na teraz i na jutro. Przyszłość była Boża.